To jest słowo o Królestwie Bożym i podjąłem taką decyzję przed Bogiem, że dzisiaj je zakończę. Że to jest czwarta i ostatnia część na ten temat, więc błogosławcie mnie, żebym nie zatrzymywał się niepotrzebnie na wersetach, których nie powinienem się zatrzymywać. I wiesz, że Bóg nas dzisiaj doprowadzi do końca z całym tym poselstwem. Pomódlmy się razem, dobrze? Złap sobie jedną osobę za rękę. Amen. W kościele trzymamy się za kciuki, trzymamy się za ręce. Powiedz, Panie Boże, błogosław pastora, niech mu dobrze pójdzie. Amen. Okej. Dobrze, więc Królestwo Boże, część numer 4. Zaczniemy od takiego wersetu z Ewangelii Łukasza. Te wersety są czytane po kolei, chronologicznie. Przez całą Biblię doszliśmy do początku w Ewangelii Łukasza. Ja kilka fragmentów z Ewangelii Łukasza już wyrzuciłem. Dzisiaj w czasie słowa też pewnie paru się pozbędę, ponieważ chcę dzisiaj dojść do objawienia. Ale tu jest taki fragment z Ewangelii Łukasza 21, który mówi nam o tym, kiedy Królestwo Boże zbliża się do naszego życia. Jezus mówi o czasach ostatecznych i czytamy od 24 wiersza, rozdział 21. I mówi o Żydach. I padną od miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Wiecie, w tamtym momencie, kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał, około 70 roku naszej ery została zburzona świątynia. Później po ostatnim powstaniu żydowskim w 100 którymś roku Jerozolima została zaorana, zasypana solą, żeby nic tam nie rosło. I od tamtej pory Żydzi mieli zakaz osadzania się i mieszkania w tym mieście. Później na krótko muzułmanie pozwolili im tam mieszkać, ale później w okresie krucjat byli znowu mordowani, wyganiani i zawsze to od tamtej pory Jerozolima była, tak jak Jezus powiedział, deptana poprzez pogan. I dopiero w roku 48 Jerozolima nie została wyzwolona. Została wyzwolona tylko część południowo-zachodnia, która jest częścią tej nowożytnej Jerozolimy. Ale po wojnie sześciodniowej w roku... 68? Dobrze, są dwie wersje. Podczas jednej z wielu wojen, które ten mały kraj przeżywał, Jerozolima została wyzwolona i nie jest deptana już przez stopy pogan. Tak? Żydzi po wielu latach mają dostęp do swojego miasta. I teraz Jezus mówi dalej. I będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów. Powiedzmy bezradne narody. Gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Halleluja! Amen? Czyli nie jakieś tam lądowanie bezzałogowego, czy tam po prostu jakiegoś szybowca, tylko przychodzącego z wielką chwałą i mocą Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się. Wyprostuj się, teraz już możesz nawet się prostować. Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje. Tak? Można żyć w dwóch pozycjach, swoje życie przejść. Tak? I tak. To jest twój wybór? Jezus mówi, żeby w takim momencie, kiedy wszystko się dzieje, lęk bezradnych narodów, poruszone moce nieba i ziemi, Izrael wraca do swojego kraju, mówi, wtedy wyprostujcie, podnieście swoje głowy, wyprostujcie się, bo zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest już blisko. Taki wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Amen? Więc Królestwa Bożego możemy spodziewać się wtedy, kiedy wszystko wygląda, że idzie źle, jest strasznie i niedobrze, ale wtedy przychodzi Pan i wtedy przychodzi Jego Królestwo. Ten wymiar jest wymiarem eschatologicznym. Narody dzisiaj są bezradne. Nie wiedzą, co zrobić z wieloma problemami, które je spotyka. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby w danym momencie, kiedy dzieje się katastrofa, w ciągu kilku minut cały świat nie miał możliwości o tym wiedzieć. Serwisy informacyjne pracują 24 na godzinę na dobę, internetowe, radiowe, telewizyjne. Jeżeli jakieś nieszczęście gdzieś się dzieje, natychmiast to jest przekazywane na cały świat. Efekt jest taki, że wszystkie narody żyją w niepewności. I tylko od czasu do czasu pojawia się dobry news, tak jak wczoraj, że ktoś gdzieś w Ameryce Południowej odkrył kolejny jakiś kalendarz Majów i okazało się, że oni liczyli dalej te daty niż do 2012. Więc na forach euforia, że jednak to nie ten rok, że jednak dalej. Ale generalnie wszystkie narody, jeżeli słyszą, co robią ich politycy, jak się dzieje z gospodarką, jakie są wojny, jakie są zbrojenia, tsunami, trzęsienia ziemi, głody, szczepionki, światowe rządy i wszystko, co możemy usłyszeć, wszyscy drżą z lęku i strachu. Ale powiem wam, dla nas to jest jasna informacja. Podnosimy nasze głowy, prostujemy nasze plecy, wyciągamy nasze ręce, głowy, twarze, wzrok, słuch do Pana, ponieważ co się przybliża? Królestwo Boże. A Królestwo Boże to jest przede wszystkim Boże panowanie. Dlatego Królestwo Boże było, bo Bóg panował, jest, bo Bóg panuje i będzie, bo nadchodzi Jego panowanie. Królestwo Boże dotyczy serc ludzkich, bo Królestwo Boże to pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Królestwo Boże dotyczy świata, ponieważ Jego Królestwo będzie na całej ziemi i wszystkie narody pokłonią się przed Królem Królów i Panem Panów. I cała ziemia będzie miejscem Jego panowania. Królestwo Boże jest widzialne i niewidzialne. Tak? Ale dla nas lekcja jest, kiedy coś się źle dzieje, to nie bój się, ale oczekuj Pana, bo przybliża się Jego Królestwo. Ktoś kiedyś powiedział, jak diabeł mocno krzyczy, to znaczy, że już wkrótce wyjdzie. Tak? I tak często jest w naszym życiu. Jeżeli przychodzi ucisk, zaraz chwilę będziemy czytać więcej wersetów o ucisku i Królestwie Bożym, to tym bardziej możemy być pewni, że jesteśmy w woli Bożej i że jesteśmy uznani za godnych Królestwa Bożego. I możemy się Jego spodziewać. Więc to był werset na początek, taki ostrzejszy, a teraz już taki łagodniejszy. Łukasza 22, 20-8. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, mówi Jezus do swoich 12 apostołów. Ja przekazuję wam Królestwo, jaki mnie mój ojciec przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Widzicie, to są niesamowite fragmenty, ponieważ one bardzo realnie, dotykalnie mówią o tym, co jest na ziemi. Jezus mówi to do 12 apostołów, że będą sędziami 12 plemion Izraela. Bardzo coś konkretnego. Będzie sąd nad narodem żydowskim u końca czasów. Na tronach sędziowskich będzie siedział Piotr i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I będą sądzić 12 plemion Izraela. To jest coś bardzo realnego. Ale Bóg mówi, Jezus mówi do nich, że dzisiaj przekazuje im to królestwo. Już dzisiaj. Kiedyś będą siedzieć na tych tronach, ale dzisiaj im to dane. Tak? W jaki sposób jest im to dane? Mówimy, no dane, no tak, no mam królestwo, mogę o tym zaśpiewać piosenkę, tak? Nie bardzo to odczuwam. Nie, Jezus wyraźnie mówi. Jak mi ojciec mój je przekazał. Więc tak samo nam jest dane to królestwo. Czy Jezus naprawdę otrzymał królestwo od ojca? Moc, władzę, panowanie, rządy, imię, które jest ponad wszelkim innym imieniem, że na imię Jezusa musi zgiąć się każde kolano, że nie ma żadnego imienia, przez które ludzie mogli być zbawieni? Czy to jest prawda?
Tak.
Tak samo jest prawdą to, że Jezus swoim apostołom przekazuje królestwo. Amen. Tak jak Jezus żył na ziemi, będąc uczestnikiem królestwa i ostatecznie rządząc, tak jego apostołowie i tak potem my wszyscy. Halleluja. Kolejny fragment z Ewangelii Jana, 3 rozdział. A odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, to jest mowa do Nikodema w nocy, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Do Królestwa Bożego wchodzimy przez to, że rodzimy się na nowo. Nie ma innej możliwości wejść do Królestwa Bożego. Można być człowiekiem oczekującym Królestwa Bożego i nigdy do niego nie wejść. Można być człowiekiem, jak czytaliśmy tydzień wcześniej, człowiekiem, który uważa się, że jest częścią Królestwa, a można zamykać innym drogę do Królestwa i samemu nie wchodzić. Tak? To też czytaliśmy tydzień temu. Natomiast dzisiaj tutaj Jezus przekazuje jasną informację. Zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wszystko, jeśli chodzi o Królestwo Boże, zaczyna się od tego, że rodzisz się na nowo. Czy narodziłeś się na nowo? Czy ty narodziłeś się na nowo? Bo jeżeli nie narodziłeś się na nowo, Królestwo Boże to w ogóle nie jest temat dla ciebie. Jesteś poza. Jesteś poza życiem wiecznym. Jesteś poza Królestwem Boga. Kiedyś pewnego ewangelistę w XIX wieku zapytano, dlaczego on po prostu ciągle głosi o Królestwie Bożym. Dlaczego ciągle głosi o nowych narodzinach? Dlaczego? On powiedział, dlatego, że musicie się na nowo narodzić. To jest jedyny powód. I później dwa wersety dalej Jezus mówi to samo. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Woda to jest Słowo Boże. Jeżeli ktoś nie słyszy Słowa Bożego i Duch Święty nie zaczyna mieszkać w nim, ożywiając jego wewnętrznego człowieka, nie staje się częścią Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest dla nowego stworzenia. Musisz być nowym stworzeniem, musisz się na nowo narodzić, żeby mieć udział w Królestwie Bożym. Okej? Nie patrz na swoich bliskich i znajomych, jakoś to będzie, nie najgorzej żyją. Nie, jeżeli nie narodzą się na nowo, przez Słowo Boże i przez Bożego Ducha, który w nich zamieszka, są z dala od Królestwa Bożego. Są odcięci od życia wiecznego, są odcięci od Bożego Panowania. Halleluja, wszyscy powiedzieli. Jana 18:36. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Często ten fragment jest czytany opacznie, a mianowicie tak, że Królestwo Boże w ogóle nie dotyczy ziemi. Że Królestwo Boże to nie jest sprawa ziemi tutaj, tego wszystkiego. To nie jest prawda. W całym kontekście, który przerabiamy już czwartą niedzielę z rzędu, tak, jest mowa o tym, że Królestwo Boże bardzo dotyczy ziemi. Podstawową modlitwą chrześcijan, o tym tu mówiliśmy tydzień temu, jest jaka modlitwa? Przyjdź Królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc Królestwo Boże dotyczy ziemi. Więc o czym tutaj Jezus mówi? Jezus mówi o tym, że Jego Królestwo nie pochodzi z ziemi. Początkiem Jego panowania nie jest ziemia. Początkiem Jego panowania jest niebo. Tam się zaczyna Jego Królestwo. On tam jest posadzony po prawicy swojego Ojca. A tutaj na ziemi wprowadza Królestwo. Jak wprowadza to Królestwo? Nie tak jak królowie ziemscy, kontrolując wszystko i łamiąc, ale przychodzi jako Baranek Boży, który uniża się, żeby służyć i przez swoją miłość podbija narody. Amen. Więc Jezus mówi, gdyby moje królestwo pochodziło z ziemi, to moi słudzy już by byli za mną. Ale ono przychodzi z nieba. Pewnego dnia Jezus będzie królem rządzącym na ziemi, który będzie laską żelazną pas wszystkie narody i wtedy jego słudzy będą zaprowadzać porządek na ziemi. Słudzy jego, którzy są z ziemi, którzy są jego częścią, jego królestwa. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie to jest napisane, to zajrzyjcie sobie do jednego z fragmentów Ewangelii Łukasza, który opuściłem, bo jest zbyt długi, żeby go omawiać, gdzie Jezus rozdaje talenty, mówi o królu, który rozdaje talenty swoim sługom, później oni rozliczają się z tych talentów. A niektórzy są tacy, którzy mówią, że on nie chcą, żeby nad nimi panował i rządził nimi i ich rozliczał. Później przychodzi do rozliczenia. Jezus mówi o tych, którzy nie chcieli, żeby panował, mówi: zabijcie ich na moich oczach. Do tych, którzy pomnożyli talenty, według tego, jak pomnażali talenty, dostają władzę nad konkretnymi miastami, żeby nimi rządzić. To jest mowa o tysiącletnim królestwie, o królestwie Boga na ziemi, które przychodzi. Otrzymamy je w władanie my, którzy pomnażamy talenty, które Bóg nam dał. Jeżeli jesteśmy wierni w małym w naszym życiu, to proporcjonalnie do tego w Jego królestwie na ziemi, po zmartwychwstaniu, w Jego królowaniu, my będziemy otrzymywać konkretny autorytet. Ale tutaj na razie, w Ewangelii Jana, 18 rozdziale, i w tej naszej erze, w której my żyjemy, przed drugim powrotem Chrystusa, Jego Królestwo jest zaprowadzane w inny sposób. To jest Królestwo, które jest Królestwem, które rządzi się łaską i miłosierdziem. Kiedy Bóg zwiastuje swoje słowo i mówi: pamiętajcie się, nawróćcie się, bo przychodzi Boże Królestwo, przychodzi Boże Panowanie, przychodzi sąd, przychodzi rozliczenie dla każdego człowieka. Więc skorzystajcie z łaski, jaka jest w śmierci Jezusa Chrystusa. Więc my śmierć pańską zwiastujemy. Amen. Aż do momentu Jego przyjścia. Żeby ludzie pojednali się z Bogiem i stali się częścią Jego Królestwa. Jedziemy dalej. Dzieje apostolskie. To jest pierwszy fragment z Dziejów Apostolskich, w którym jest mowa o Królestwie Bożym. Jezus po swoim zmartwychwstaniu, tak? Dzieje Apostolskie 1:3. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Halleluja. Widzicie, Jezus, kiedy zmartwychwstał, nie musiał udowadniać tego, że zmartwychwstał. Bo zmartwychwstał. Halleluja. Amen. Ale w związku z tym, że sytuacja była szokująca w tym momencie, kiedy umarł, kiedy został odrzucony, kiedy jego uczniowie go zdradzili, kiedy wydawało się, że wszystko skończone, kiedy zmartwychwstał, musiał swoich uczniów przywrócić z powrotem na właściwą drogę, której nauczał ich, kiedy żył na ziemi. Bo kiedy żył na ziemi, co zwiastował? Królestwo Boże. Cały czas. Ich nauczał zwiastowania Królestwa Bożego. Więc teraz po zmartwychwstaniu przywraca ich na właściwą ścieżkę i przez 40 dni nie uczy ich jakichś tam ważnych tematów, na przykład o budowaniu kościoła. Nic takiego nie mówi. Nie uczy ich specjalnie o uzdrowieniu, o uwolnieniu, ewangelizacji. Ale uczy ich tego, co jest najważniejsze, co jest najważniejszym tematem Bożego serca. Żeby Jego panowanie rozpostarło się na całej ziemi. Uczy ich o Królestwie Bożym. Halleluja. Po zmartwychwstaniu. Amen. Zobaczcie, czy my, kiedy zwiastujemy, kiedy świętujemy Wielkanoc, kiedy słyszymy różne kazania, czy myślimy o tym? To jest ciekawe. Temat Królestwa nie jest pierwszym tematem w naszym życiu. A powinien być pierwszym tematem, ponieważ to jest prawdopodobnie pierwszy temat w Biblii. Żeby Boże panowanie wróciło na ziemię. Wróciło do życia jednostek, wróciło do mojego życia, wróciło do mojej rodziny, wróciło do mojego kościoła, wróciło do mojego miasta, wróciło do mojego kraju. I to jest pragnienie Bożego serca. To, że Bóg nas ratuje i zbawia, jest narzędziem prowadzącym do tego, żebyśmy wszyscy mogli być w Jego Królestwie. Amen? Czy Jego krew jest drogocenna? Drogocenna. Czy Jego ofiara jest niezbędna? Jest niezbędna. Czy Jego ofiara jest wartościowa? Tak, ma niezwykłą wartość. Ma wartość życia Syna Bożego. Ale to nas wszystkich tylko prowadzi do czego? Do Bożego Królestwa. Żebyśmy w tym Królestwie byli, żyli, wydawali Jego owoce i poszerzali to Królestwo Boże. Amen? Więc w życiu nie chodzi o to, żebyś sobie uwił gniazdko. Bo nie chodzi o twoje gniazdko. Pan Jezus powiedział, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a z waszymi gniazdkami wszystko będzie okej. Kiedy my nasze gniazdka stawiamy na pierwszym miejscu, a nie Królestwo Boże, coś zaczyna się chwiać. Przestajemy mieć właściwe spojrzenie na rzeczy. Okay? Tak jest zawsze, kiedy idziesz do restauracji i masz stolik na czterech nogach, to zawsze on się troszeczkę chwieje. Ale jeżeli masz stolik w restauracji na trzech nogach, to się nie chwieje. Wyważyliście? Taka prawda. Z fizyki. Czy z matematyki. Okay? Tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli my zbyt wiele próbujemy ważnych tematów włączać w naszym życiu, nasze życie zaczyna się chwiać. Pozostaw trzy tematy. Najważniejsze rzeczy. Amen? Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Lub jakoś inaczej. Tak? Więc Królestwo Boże. Uczy ich przez 40 dni o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Tak? Nie dziwne, że o to pytali, ponieważ on o nich mówi o Królestwie, więc oni już zaczynają coraz więcej rozumieć, ale ciągle mało mają informacji o tym, co było powodem tych wszystkich starostamentowych proroctw, że Królestwo Dawida będzie odbudowane. Więc co z tym? Panie Jezu, no fajnie mówisz, Królestwo Boże, dobrze. Wszystkie podobieństwa, czym jest Królestwo Boże? Że Królestwo Boże jest jak to, jak tamto. Królestwo Boże jest jak podobne do kupca szukającego cennych pereł i tak dalej. Wszystko o Królestwie Bożym. No ale co z Izraelem? Przecież Królestwo Dawida miałeś odnowić. Ci Rzymianie tu ciągle są. Wiecie, Jezus nie nauczał ich specjalnie za dużo, chociaż przeczytaliśmy wcześniej fragment, w którym mówił o tym, że Jerozolima przestaje być deptana nogami pogan i tam jest o Królestwie Bożym. Specjalnie ich nie uczył od tego, ponieważ uczył o tym, co oni mają dokonać za swojego życia. Jaki jest dział ich w Królestwie Bożym za ich życia. W związku z tym rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Jezus nie powiedział: nie odbuduje Królestwa Izraela. On tego nie powiedział. On powiedział, że jest na to czas, jest na to odpowiednia chwila. Ale to nie wasza sprawa, żeby to znać. Waszą sprawą co jest? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Amen? To jest temat Bożego Królestwa w tym czasie, w którym my żyjemy. My musimy rozumieć, co jest naszym zadaniem. Plan minimum dla nas? Cała ziemia. Dlatego nigdy w Kościele nie uczymy o ewangelizacji kosmosu. Po krańce ziemi mamy głosić Ewangelię i to jest zadanie dane nam na nasz czas. Ale to ma być najważniejszy temat. Temat Królestwa. Bożego Królestwa na całej ziemi. Dlatego bądź misjonarzem. Bądź człowiekiem, który myśli. Do czego mnie Bóg powołuje? Co Bóg chce zrobić z moim życiem? I teraz w tym tygodniu byliśmy, ja, Iza i Łukasz Wiazowski, byliśmy na spotkaniu z takim pastorem Terry Virgo z Anglii. Człowiek już blisko 80 lat ma chyba. 70 ma na pewno. Który w 80-tych latach dostał w swoim kościele razem ze starszymi, modlili się i otrzymali wizję. Otrzymali wizję, gdzie widzieli ścianę lasu, dżunglę i widzieli słonie, które wbiegają w tą dżunglę i swoim impetem i mazą czynią nowe drogi w tej dżungli. I Bóg do nich powiedział, wy jesteście właśnie tacy New Frontiers. Tak? Tym nowym, tym, czego ja dokonuję. I to przyjęli. I słuchajcie, od 80 lat do dzisiaj powstało 800 kościołów z tej jednej wizji na całym świecie. Po prostu powiem ci, słuchałem tego i on tak siedział z nami w grupie pastorów, było nas może 20 osób, siedział na krześle między nami i tak opowiadał tą całą historię. I powiem wam, po prostu to było niesamowite. I w końcu mówi, no dobrze, to pytajcie. Za co to w ogóle pytać? On 800 kościołów założył, a ja czasami mam 80 osób na nabożeństwie. Jakbym miał 800 na nabożeństwie, to może mógł zacząć myśleć o 80 kościoła. Ale zadałem pytanie i powiedziałem tak. Skoro tak to się rozwinęło przez tych 30 lat ponad, to wygląda na to, że początek był zdrowy. Mówię, bo ze zdrowych rzeczy wyrastają zdrowe rzeczy. A on mówi, dobrze powiedziałeś. Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. On tego już nie powiedział. Ale mówię. Ale powiedział, dobrze powiedziałeś. I powiedział, tak, mówi, fundamentem, na którym to zbudowaliśmy, była przyjaźń i miłość między nami i wielkie pragnienie, żeby to zanieść całemu światu. Wielkie pragnienie, żeby zanieść to całemu światu. Teraz mi go powiedzieć, jak zakładaliście pierwsze kościoły? A on mówi, a pewnego razu po nabożeństwie podchodzę do kogoś i mówię, skąd jesteś? A on mi podaje miejscowość 25 km stamtąd. Mówi, o ciekawe, ludzie przyjeżdżają do nas z takiej odległości. Wiecie, w Polsce to nie byłoby problem, bo ja dojeżdżam około 30. Więc pewnie bym nie zwrócił uwagi na 25 km, ale w Anglii 25 km się na nabożeństwo nie jeździ, bo ilość zboru jest 10-krotnie gęściej albo 100-krotnie gęściej niż u nas, więc nie trzeba, można na piechotę iść do zboru. Ale później zobaczył, że całe są grupki w kościele ludzi, którzy dojeżdżają 30 km. Jakaś grupa ludzi, którzy dojeżdżają 60 km. Mówi, słuchajcie, to może wy byście już nie przyjeżdżali do nas. Tylko my będziemy przyjeżdżać do was. I później zaczął opowiadać historię ludzi. Człowieka, który wyjechał do Japonii, żeby studiować japoński i po 2 latach nauki dotarło do niego, że wyjechał tam po to, żeby chyba kościół założyć. Opowiadał o innym, który studiował język hiszpański i postanowił zrobić sobie wyższe kwalifikacje, więc musiał studiować w Madrycie. Pojechał tam i po roku się zorientował, że Bóg go przysłał, żeby założyć kościół. Ludzie, którzy przyjeżdżali z innych miejscowości, wracali tam i po prostu zakładali kościoły. On mówi, że pewnego dnia miał taką wizję, żeby założyć kościół w Holandii. I miał taką wizję południa Anglii w kształcie łuku. Ich miasto było jakby na środku sędziwy tego łuku i była strzała skierowana w kierunku Holandii. I Bóg mu powiedział, musisz najpierw mocno naciągnąć tą strzałę, bo inaczej nie przeleci kanału La Manche. A on mówi, panie, czym jest naciąganie tej strzały? A on mówi, idź na północ i zakładaj kościoły. I zaczęli zakładać kościoły na północy Anglii, bo na początku byli na południowym wschodzie, więc zaczęli je zakładać na południu. Nawet w Szkocji jakiś kościół założyli, do Walii dotarli i pewnego dnia założyli w Holandii. Wiecie, po prostu, powiem ci, to było super spotkanie. Siedziałem. Że takie super, nie super, zawsze mam takie. Kiedy, to uważam. No, super, bo po prostu myślę, jejku, to takie rzeczy są możliwe. Że przy życiu jednego człowieka powstało 800 zborów. To jest to po prostu, o czym ja marzę. Dzisiaj jak Kasia opowiadała to świadectwo o prawo jeździe, tak miałem takie marzenie, że rozbija jakieś Ferrari. Myślę, bo co, ostatnia rzecz, jaką chciała zrobić, to zrobić prawo jazdy. Ja mówię, niech teraz będzie ostatnia rzecz, jaką by chciała zrobić, niech będzie, że rozbije Ferrari. Swoje własne. Z opłaconym autokasko. Oglądaliście taki filmik, jak drzwi urwali w takim... Jaki to był samochód? Maserati. W ogóle z tym Maserati to był hit. A dobrze, kiedy indziej. Śniło mi się, że Zbyszek dostał Maserati. I nie wiedziałem, co to jest samochód Maserati. Jak się obudziłem, to zacząłem w internecie sprawdzać, co to jest Maserati. I zobaczyłem, że to kabryka. Ja teraz odwrócę do Zbyszka. Dobrze, zostawmy Zbyszka, błogosławimy go. Niech ostatnim marzeniem twoim nie będzie zrobienie prawo jazdy, ale ostatnią rzeczą, którą chciałabyś zrobić, nie będzie teraz rozbicie Ferrari. Ale kiedy byłem na tym spotkaniu i słyszałem o tych po prostu, o tych zborach, to mówię, to po prostu to jest to. Później miałem zły czas, bo sobie myślę, Gdzie jestem? W ciemnym dołku. Właśnie musimy mieć salę z oknami, żeby był jasny dołek.
Ale nie jest pastor sam.
Tak, jesteśmy razem w tym dołku. Wspieracie mnie, wiem, modlicie się. W tym tygodniu trzy dni pod rząd się modliście o mnie od poniedziałku. Mówią, że od nowa się modlicie. Dowiedziałem się w tym tygodniu, że Bogdan Olechnowicz, jak ma zły czas, to cały zbór ma post i modlitwy. I stwierdziłem, ze mną tak nie jest, jak ja tylko 15 osób straszę SMS-em, żeby się o mnie modlić. To jestem lajciarz w ogóle.
Plus dwa.
Także od poniedziałka... Od poniedziałka. Od poniedziałku, jak coś ze mną nie tak, to post i modlitwa. Dobrze, więc słuchajcie, więc miałem taki po prostu... I miałem super czas i po prostu... I ciężki czas. Ale wiecie, ale to jest to właśnie. To jest to, dlaczego ja mam ten zły czas. Bo to jest powiedziane po krańce ziemi. Amen? Słuchajcie, kiedyś tutaj zrobiłem takie ogłoszenie, pani Ania przychodziła i mówiła, ja chcę mieć grupę domową. Ja chcę, żeby grupa domowa była u mnie. No i ogłosiłem. I się zgłosiło dwie osoby, które chcą prowadzić tą grupę. Halleluja. I jedna dzisiaj prowadzi. Słuchajcie, myślę, że powinniśmy troszkę dalej się rozszerzyć. Słuchajcie, potrzebuję 5 małżeństw do założenia 5 kościołów. Jak kogoś serce drga, to... Ale mężów nie załatwiam. Nie, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a mąż będzie wam dodany. Amen. To jest prawda. Ale słuchajcie, zmieńmy ten quiz po prostu. Na 5 małżeństw potrzebuję, żeby założyć 5 kościołów. Co wy na to? Pogadajmy po nabożeństwie. Ktoś może przyjdzie do mnie i porozmawia ze mną na ten temat.
No naprawdę, jak mężów znajdzie nam, pan to
my założymy. Pan znajdzie. Ja czuję, że pan ma to w sercu. Ja czuję, że pan to ma w sercu. Naprawdę pan to ma w sercu, więc jeżeli mąż jest potrzebny, to nie ma problemu. A jak nie jest potrzebny, to pan dalej ma to w sercu.
Dalej.
W Starym Testamencie. W Starym Testamencie, słuchajcie. Była taka kobieta, która nie miała męża, mąż jej umarł. I ona wróciła, nie mając męża, do Izraela, żeby służyć swojej teściowie. Pamiętacie? Iza o tym głosiła chyba 3 tygodnie temu. Niesamowite. Także i tak i nie co z tymi mężami. No w ogóle to słuchajcie, ten małżeństwa to jest Marek Gungor. Na przykład, ja robię tylko przygotowania do małżeństwa, jak już mąż jest. Po prostu nie każdemu Bóg dał wszystkie namaszczenia, no. żeby wam mężu załatwić. Ja czuję, że są takie osoby w ciele Jezusa obdarzone takim darem, żeby wyszukać, ale nie czuję, żebym to ja był. Ale będę się modlił. Bo mam pewien dar w czynieniu znaków i cudów. Dobra, okej. Okay. Dobrze, pewien brat powiedział, idźmy dalej. Amen. Gdzie idźmy? Po krańce ziemi! Aleluja. Dzieje apostolskie 8:12. A kiedy uwierzyli Filipowi, to było w Samarii, zgodnie z tym poleceniem Jezusa, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Dlaczego zwiastował Filip z tą Ewangelię o Królestwie Bożym? Wcześniej Piotr w pierwszym kazaniu w Dzień Pięćdziesiątnicy o królu Dawidzie i o jego królestwie zwiastował. Więc Filip też głosi Królestwo Boże w Samarii. I o imieniu Jezusa Chrystusa dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Później spodziewane było wiele znaków, cudów, uzdrowień i radości w owym mieście. Wszystko ze względu na co? Na Boże Królestwo, które było zwiastowane w Samarii. Dzieje apostolskie. I wiecie, i to jest naprawdę podbój. Może ja się zatrzymam tutaj. Może to będzie koniec dzisiejszego kazania, już jest 13:07. Chociaż miałem dzisiaj skończyć o Królestwie i skończę o Królestwie. Ale powiem wam, to jest to nasze marzenia potrzebują być widzialne. Dla oczu naszego serca. Nie mogą być to tylko marzenia po prostu dotyczące tych naszych spraw. Jeżeli jesteśmy Kościołem Pana Jezusa i myślimy naprawdę o tym, o czym Pan Jezus myśli i o Jego sercu, to naszym marzeniem powinien być podbój. My musimy realnie myśleć o miastach, o powiatach, gminach, dzielnicach, blokach. Pamiętam, jak jeden pastor opowiada, że przygotował w swoim biurze krucjatę, żeby całego miasta dosięgnąć i tak przyodnie się modlił, otworzył oczy I Bóg mu pokazał blok i mówi, słuchaj, najpierw ten blok. I tak zaczął liczyć i okazało się, że tam kilkaset osób mieszka w tym jednym bloku. Wiecie, ja wiesz, że nasze marzenia muszą być widzialne, realne. Wiesz, Bóg się naprawdę obiecuje, że się zajmie twoim życiem. On naprawdę to obiecał. Wszystkie jego obietnice, ile ich było, wszystkie mówią, w Chrystusie są dla nas taki amen. I Bóg to wszystko obiecał. Ale Bóg też oczekuje, że my zwrócimy uwagę na to, na co On nam zwraca uwagę. On jest nie tylko ratownikiem, jest nauczycielem również. I chce nas wprowadzić do miejsca naprawdę pełnienia swojej woli. Już to parę razy w kościele głosiłem. Były słowa o Ekbal, różne. Mam tytuł na nowe kazanie. Rozejdźmy się. Naprawdę, rozejdźmy się, rozjedźmy się. Aleluja. Dzieje apostolskie 14:2. Utwierdzając duszę uczniów. Apostoł, kiedy wraca po swojej podróży misyjnej, idzie przez Antiochię, utwierdza duszę uczniów, zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Amen? Wiele ucisków. To o tych czasach ostatecznych. To nie jest źle, że jest źle. To znaczy, że idziemy dobrą drogą w kierunku Królestwa. Dzieje apostolskie 19:8. W Efezie, kiedy apostoł Paweł jest. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o czym?
O Królestwie
Bożym. Później, kiedy kończy swoją służbę w Efezie, Dzieje apostolskie 20:25, a teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie mnie oglądali. Że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem głosząc Królestwo Boże. Amen? Więc dzisiaj jest ostatnie kazanie o Królestwie Bożym. Czy już mnie nie będziecie oglądali?
Będziemy.
Na Facebooku. No, słuchajcie, w tym tygodniu nastraszyłem moją Lizę. Naprawdę. Moją żonę. Byliśmy przy kolacji, był naprawdę dobry czas. Wszystko było super. Były lody z brzoskwiniami. A na obiad wcześniej lody z brzoskwiniami, siedzieliśmy po prostu. Ja tak na nią popatrzałem, mówię, kochany, jedźmy. I powiedziałem nazwę miejscowości. Załóżmy tam kościół. I tak, po prostu tak się dobrze czułem z tym. I ona, dla niej to już był koniec fajnej kolacji. Patrzyła tak na mnie. To... Ja mówię, tak patrzę, ja mówię, nie, nic mi pan nie powiedział. Tak sobie pomyślałem. Dzieje apostolskie 28-23, a apostole, to jest koniec dziejów apostolskich, służba apostoła po wszystkich podróżach misyjnych ląduje w Rzymie przed swoją śmiercią. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczył sprawę od rana aż do wieczora. Wyłuszczał sprawę. Składał świadectwo o czym? O Królestwie Bożym. I przekonował ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. 31. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Królestwo Boże to jest temat. Przed przyjściem Chrystusa i po przyjściu Chrystusa aż do końca czasów ostatecznych. Halleluja. 1 do Koryntian. Z nauczania apostoła Pawła. 1 do Koryntian 4:19. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się ze słowem pysznych. Zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się na słowach, lecz na mocy. Wiecie, chciałem zatrzymać się chwilę na tym wersecie, ponieważ często on jest interpretowany w ten sposób, że w kościele nie chodzi o ogłoszenie kazań, ale o czynienie znaków i cudów. Powiem wam, to jest zła interpretacja, bo w kościele nigdy nie chodzi o przeciwstawianie jednego drugim. I nie można powiedzieć, że w kościele chodzi o to, żeby było więcej cudów, a mniej gadania. To jest absolutnie fałszywe. W kościele wszystko zaczyna się od zwiastowania. Królestwo Boże zaczyna się od zwiastowania. I musi być zwiastowane. Więc w takim razie o jaką moc chodzi? Wcześniejszy werset nam wyjaśnia, że w Królestwie Bożym chodzi o moc, która jest skuteczna, chodzi o skuteczność. Chodzi nie o to, żeby mówić, tylko żeby było świadectwo przemiany, żeby coś się dokonywało, żeby coś realnego było. Ci ludzie, z którymi Paweł miał problem, to był taki, że oni tylko gadali, a niczego nie potrafili zbudować. A on był tym, który mówi i buduje i zakłada fundamenty i życie ludzi jest zmieniane. Więc w Królestwie Bożym, Królestwo Boże zasadza się nie na nieskutecznym gadaniu, ale zasadza się na mowie, w której zawarta jest moc, i w słowach, które są napełnione mocą tak, że mogą zmieniać życie ludzi. Amen. Że coś się dokonuje i stajemy się lepsi. I wiecie, to jest moim też każdym zawsze marzeniem, a propos niedziel, nie po to, żebyśmy my się fajniej poczuli, ale żebyśmy wyszli zmienieni, lepsi i zachęceni do lepszego życia. To jest Boży cel. Bożym celem, bo Królestwo Boże zasadza się na realnej mocy, która zmienia nasze życie. Amen. I o to właśnie chodzi, kiedy się schodzimy. Żebyśmy się rozchodzili z świadomością, że możemy. Że możemy. Że możemy czegoś dokonać. Że możemy pójść wyżej. Że możemy zobaczyć przemianę. 1 Koryntian 6:9. Albo czy nie czytaliście, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani złożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Królestwo Boże nie jest po prostu takim miejscem, że każdy może się tam wtańcować. Do Królestwa Bożego wchodzimy przez nowe narodziny. Musi coś umrzeć, musi być coś porzucone, musi być realna przemiana. I tu jest powiedziane o ludziach, którzy do Królestwa Bożego nie mają wstępu, nie dziedziczą go. W ogóle słowo dziedzictwo jest bardzo mocne w temacie Królestwa Bożego, bo co to jest dziedzictwo? Dziedzictwo to nie jest coś, co wywalczyłeś. Dziedzictwo to nie jest coś, na co zapracowałeś. Dziedzictwo to jest coś, co otrzymujesz po swoich przodkach. Jako dar, bo ktoś walczył. Ktoś zapłacił cenę i ty otrzymujesz dziedzictwo. Królestwo Boże jest dziedzictwem dla nas. To nie jest coś, co my po prostu musimy naszą pracą zdobyć. My zdobywamy to naszą pokorą, uniżeniem i poddaniem się Panu. Ale jedno jest pewne. Tego rodzaju ludzie z takimi czynami nie mają udziału w Królestwie Bożym. Następny werset. 1 Koryntian 15:50. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Amen? Więc chodzi o większe rzeczy. Galacjan 5:21. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, że już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Najfajniejsze tutaj w tym fragmencie jest to, że to stwierdzenie i tym podobne. Pewnego dnia przyszła córka pastora do swojego taty i mówi: tato, chce iść na dyskotekę. Tata mówi: na dyskotekę? Do świata? Z tych grzesznych rzeczy? Ona mówi: tato, ale Biblia nic nie mówi o tym, że nie można chodzić na dyskotekę. A tata mówi: mówi. Otworzył Galacjan 5:21. Mówi: tu jest. I tym podobne. Amen. Więc to jest w kwestii naszego sumienia, żeby wiedzieć, co jest sprawą Królestwa, a co nie jest. Amen. To jest nasze rozróżnienie. Kolosan 4:10-11. Pozdrawia was Arystrach, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjedzie. I Jezus zwany Justusem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi w sprawie Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. Jest sprawa Królestwa Bożego. Amen? Są współpracownicy Królestwa Bożego. Okej? Okay? Królestwo Boże jest sprawą. Królestwo Boże ma swoich współpracowników. Czy Królestwo Boże jest twoją sprawą? Czy jesteś współpracownikiem? Czy ktoś może powiedzieć w twoim życiu, to jest ten, który po mnie przyzostał, jedyny spośród, nie wiem, tu chodziło o Żydów, tak? A może, czy ty jesteś dla kogoś jedyny, który pozostał mu jako współpracownik, dla którego sprawa Królestwa się liczy, który jest pociechą? Okej? Okay? Tesaloniczan 2:12. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego Królestwa i chwały. 2 Tesaloniczan 1:4. Także i my sami chlubiliśmy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością, wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. Amen. Wiesz, w Królestwie Bożym chodzi o to, żeby wytrwać w uciskach, ale nie chodzi o to, żeby w nich pozostać. Koniec tego naszego trwania w ucisku jest taki, że Bóg odpłaci tym wszystkim, którzy nas uciskali. Jest. Amen. Dlatego Królestwo Boże jest dla mężczyzn. Amen. To nie jest po prostu kwestia taka, że chwała Bogu, cierpię, halleluja, to jest szlachetne. I Pan bada moje motywy, czy jestem gotów. Tak, to jest jedna część, ale druga część jest taka, że sprawiedliwy sąd Boży nad tymi wszystkimi, którzy nam ten ucisk załatwili. Amen. Więc Królestwo Boże to nie jest taniec na płatkach róży, przytulanie się do baranka i te sprawy. ale to jest ogień, miecz, krew i sąd. Amen? Ważne, żebyśmy wiedzieli, że warto. Żebyśmy nie siedzieli na ławce przed domem i myśleli sobie po prostu, na co mi to wszystko było. Bo wtedy znaczy, że nie kumamy Królestwa Bożego do samego końca. Ty pomyśl, jaki koniec będziesz. Siedzisz dzisiaj sobie na ławeczce, ale koniec jest taki, że po prostu Bila poleci w jedną albo w drugą stronę. Albo poleci w górę do Pana, albo poleci w dół do ognia. Dzisiaj ktoś cię uciska i ty możesz sobie myśleć, jakie moje życie marne, ale ty się nie przejmuj za bardzo, bo jeżeli on się nie nawróci, to za to, że cię uciskał, to tak zbierze, że głowa mała. Okej? Okay? Więc po prostu uważaj, co myślisz o ludziach. 1 Tymoteusza 6,14. Abyś zachował przykazania bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia naszego Pana Jezusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, Król Królów i Pan Panów. Halleluja. 2 Tymoteusza 4,1,2. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Słuchajcie, to jest... Kto takie rzeczy w Kościele słyszy? Zaklinam Was przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który sądzić będzie żywych i umarłych. Bra! Amen. Ludzie siedzą na horrorach. Wyszedł z ciemnego rogu w ciemnym kapeluszu. To są strachy na lachy. To są prawdziwe strachy. Będzie sądził żywych i umarłych. Zaklinam Cię na Jego objawienie, Jego przyjście, Jego królestwo. Głos, słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj. Z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Się zagolopował, więc musiał te dwie rzeczy dodać, żeby mu coś tam nie drgnęło. Ale wszystko jest prawdą. Hebrajczyków 12. To jest bardzo mocny werset. Bardzo cały fragment. Ten, którego głos wstrząsnął, w ten czas wstrząsnął ziemią. Zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę. I nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowo jeszcze raz wskazuje, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Dlatego Bóg przychodzi do nas z prawdą, która jest dla nas niewygodna, która potrząsa naszym życiem, która sprawia, że już nie jest tak fajnie, jak było, bo rzeczy wyszły na jaw. Ale po co to jest? Po to, żebyśmy mogli budować na trwałym fundamencie. Po to robię spotkania dla małżeństw. I chcę, żeby oni siebie poznali, żeby doznali jak najwięcej wstrząsów, zanim staną na ślubnym kobiercu. Bo wtedy będzie im łatwiej podjąć wstrząsy, które nastąpią później. Amen? Kościół musi być potrząsany. Ale dlaczego ta siostra tak? A ten pastor zgrzeszył, odszedł od Boga, tam są podziały, a ci się kłócą. To wszystko jest takie złe i niedobre. Po to jest robione. Żeby to, co z tym nie można potrząsnąć, żeby się ostało i żebyśmy wreszcie budowali na Chrystusie, a nie na człowieku. Halleluja. I stowarzyszeniu zwanym Kościołem. Tylko na nim. Przeto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. Kościół jest wzruszony, relacje są wzruszone. Wszyscy są wzruszeni, poruszeni. Ale my otrzymujemy coś nieporuszonego, coś niewzruszonego. Nie można tego poruszyć, to jest królestwo. I oddajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Yeah! W jednym kościele mówiłem, już nie wyświetlajcie obłoczków pod pieśniami w czasie. Wyświetlajcie ogień, wyświetlajcie spocone konie, wyświetlajcie wyścigowe samochody. Albowiem Bóg nas jest ogniem trawiącym i Jemu należy oddawać cześć tak, jak należy oddawać. To jest Jego królestwo, które przychodzi. Halleluja. Doszliśmy do ostatnich dwóch wersetów Biblii. Objawienia 1,9. Ja, Jan, wasz, brat wasz i uczestnik w ucisku i królestwie. Wiesz, w królestwie zawsze jest uczestnictwo w ucisku i królestwie. Dlatego mówię, bardziej ufam w kościele żonatym niż singlom. Dlaczego? Dlaczego? Bo oni są moimi braćmi w ucisku. I wiedzą, o co mi chodzi. I sami przeszli ucisk i się ostali i dalej są razem. Halleluja! I wiem, że mają tak jak ja. I woły, i gnój. Królestwie Bożym zawsze jest królestwo i zawsze jest ucisk. Królestwo Boże nie tylko chwała. Halleluja, Pan zbawił, nananaj. Ale jest wtedy to, że po prostu stoisz na spotkaniu i po prostu myślisz się, kujawiał, kim ja jestem. Kim ja jestem. Śpiewaliśmy tą piosenkę. Kim ja jestem. Prawda? I żartowaliśmy, że wszyscy jesteśmy kimami. Wszyscy chrześcijanie do kimy. Po prostu w Bożym Królestwie jest zarówno królestwo, chwała, odpowiedzi, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym i ucisk. Halleluja. I w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Tak? I na koniec mamy tutaj ten fragment z objawienia o Jezusie Chrystusie, Jego imię, a na szycie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król królów i Pan panów. Amen. Powstajmy wszyscy razem i oddajmy chwałę Bogu, tak jak to Mu się należy, bo On jest Królem i On jest Panem. Hallelujah.